Jestem z Pomorza.
Jak to się stało, że pana pasja jest jednocześnie pracą i to się wszystko tak przenika?
To jest taka historia związana z obserwacjami. Ja uwielbiam patrzeć na świat i miałem wielu kolegów starszych, którzy mając pasję żeglarską, pracowali gdzieś w jakichś branżach, mieli firmy większe, mniejsze, też wtedy miałem jakąś tam firmę i wtedy ten wolny czas spędzali na łódce, ale musieli płacić komuś za to, żeby ta łódka była utrzymana dobrze. Mm-hmm. Ja sobie kiedyś postanowiłem, że jak już będę miał na to czas i jak tak zwaną przestrzeń życiową, to sobie to zorganizuję inaczej. No i udało mi się to zrobić tak, że nie muszę płacić komuś za to, żeby robił dla mnie to, co jest dla mnie przyjemnością, tak? Więc to z tego się to wzięło.
Co daje największą radość, a co jest trudne?
Największą radość daje zabieranie na morze ludzi, którzy robią to pierwszy raz. Taki pierwszy kontakt z morzem. Absolutnie uwielbiam i nawet trochę powiedziałbym, że się na tym skupiłem. Znaczy chętniej zabieram ludzi, których pokazuję im morze, niż takich, którzy już gdzieś pływali i chcą tam dalej coś zobaczyć. Ja akurat z drugiego końca tej skali szkolę też profesjonalistów, także rozwijam takich zawodowców, tak? Więc to jakby są dwa możliwie odległe od siebie końce tej samej miarki. Natomiast co jest najtrudniejsze? Najtrudniejsze jest w rolniczym kraju, jakim jest Rzeczpospolita, w ogóle uprawiania żeglarstwa zawodowego.
Jak zabiera pan osoby pierwszy raz na morze, to co chce im pokazać? Co takiego jest pięknego w morzu, żeby ktoś inny się nim zachwycił też?
To jest taki spór w doktrynie trochę z mojej strony, ponieważ mam kolegów starszych z Krzyśkiem Baranowskim na czele, którzy uważają, że najpiękniejsze jest płynięcie. A ja mimo wszystko najbliżej mi jest do użycia żaglowca w takim modelu tradycyjnym, czyli do dopływania dokądś. Podróż jest ważna, ale ważniejszy jest ten cel, to odkrywanie tego nowego, tak? To stawanie w nowych miejscach, te świty, które są często pocztówkowo-kiczowate, ale są codziennie inne. Ta frajda do płynięcia dokądś, użycia tego statku tak jak używano go 100 i 200 lat temu, uważam jest najważniejsza.
Co najbardziej zachwyca podczas takiego rejsu, który trwa no nie jeden, nie dwa dni, ale na przykład tydzień, ponad
tak,
tydzień?
Tak, my w ogóle, to też w wyniku doświadczeń młodzieży po pierwsze nie zabieram od razu na rejsy na przykład, natomiast jak się już je zabieram na rejsy, dzieciaki ze szkół, teraz właśnie jadę w niedzielę do Flensburga na zlot z młodzieżą z całej Polski, to nie robimy tego na krócej niż 10 dni. Są kraje morskie, gdzie to zostało dokładnie przebadane i 7 dni, jak się człowieka najpierw familiaryzację ze statkiem zrobi, czyli zapoznanie jakieś i te wszystkie procedury się wdroży, bezpieczeństwa, to już dzień uciekł. Ostatni dzień to jest pakowanie, więc z tygodnia robi się 5 dni. No to jest takie mizernowate, nie? Jakby,
no 10 to już lepiej.
10 to jest taki uczciwy tydzień wpłynięcia, ludzie się dotrą, jakby zobaczą jak to działa, wdrożą się w harmonogramy jakieś działania. Natomiast w samym płynięciu najpiękniejsze jest to, że każdy znajduje sobie coś swojego. I według mnie to jest w ogóle najfajniejsze, że jeden się właśnie będzie cieszył na te wschody, drugi będzie robił zdjęcia jak nałogowiec zachodom, a trzeci po prostu pójdzie w port, w uliczki jakieś takie małe i gdzieś tam będzie zaglądał ludzi przez okna Skandynawii. Firanek nie ma, protestanci nie mają firanek, więc tam wiem, że ludzie zaglądają. Zawsze proszę, żeby nie robić tego ostentacyjnie, ale są ciekawi, jak ludzie żyją. I to jest takie fajne, tak? No to jest takie inne niż to, co mamy na co dzień na lądzie.
Najlepszy, najciekawszy rejs, na którym pan był, to który?
Mam świadomość, że pewnie nie zrobiłoby to dzisiaj takiego wrażenia, bo jesteśmy w innej Polsce, ale z 30 lat temu prowadziłem dwutygodniówkę na Seszelach, na czarterową. I to był wtedy dla mnie, jako dużo młodszego człowieka, który wyjechał tutaj z Polski, która już była niezłą Polską, już powiedzmy sobie szczerze, już tam już była w miarę kolorowa i tak dalej. W zeszłym roku popłynąłem w miejsca, gdzie też bywałem 20 lat temu regularnie i byłem trochę rozczarowany, więc na te Seszele nie do końca chcę wrócić, powiem szczerze.
Żeby tak, nie było konfrontacji.
Żebym nie zepsuł sobie tych wspomnień, tak? Jakby, bo w zeszłym roku sobie popsułem bardzo wspomnienia akurat na Śródziemnym, na ukochanej mojej Elbie, która została zadeptana przez turystów.
Gdzie pan odpoczywa? Też na morzu?
No właśnie, to zabrzmi trochę paranoicznie, ale znaczy są dwie metody odpoczywania w ogóle. Jakby ci, co potrafią odpocząć w związku z wodą, pracując na wodzie, to często odpoczywają na wodzie. Dla mnie w ogóle, ja nie lubię tego określenia, że jak się robi to, co się lubi, to nie jest praca, bo to jest praca, jest odpowiedzialność, jest głowa zajęta opieką nad ludźmi i tak dalej. Natomiast ja, pewnie ktoś by mnie zdiagnozował, potrzebuję płodozmian. Więc jeśli w danym momencie pływam z dzieciakami, a w tej chwili na przykład robimy Zatokę Szpiegów w Gdańsku, gdzie od lat dostarczam w branży filmowej statków, konsultacji i tak dalej, to jest już płodozmian. Ja wczoraj byłem na planie, to dla mnie był odpoczynek od pływania, pojadę popływać teraz, popływam 2 tygodnie, wrócę znowu, będę na planie, to jest odpoczynek, tak? Natomiast jest takie stare powiedzenie, że najlepszym odpoczynkiem dla marynarza, dla żeglarza jest wziąć wiosło, wsiąść do pociągu i jechać tak długo, aż ktoś spyta, co to jest. I to jest takie miejsce optymalnego odpoczynku podobno, ale nie stosuję już od dłuższego czasu, przyznam się szczerze.
A ma pan jakieś ulubione miejsce, gdzie Gdzie łapię oddech, gdzie łapię myśli?
Najbardziej lubię zaszyć się w warsztacie i podłubać, jak nie mam młodzieży, dorosłych tam do instruktorzenia i mogę się skupić na jakimś fajnej detalu, jakimś wymyśleniu czegoś, to bardzo lubię, to mnie totalnie odpręża. Natomiast na morzu, to w momencie, kiedy zamykam drzwi do swojej kabiny, to prawdę mówiąc jestem w stanie się odstresować i tak na ten. Generalnie wszystko idzie dobrze, zazwyczaj idzie dobrze. To niedawno powiedziałbym, że zawsze idzie dobrze, ale jakby
no
świeżo.
No też chcę zapytać o to, chcę zapytać, świeżo, idę w tym kierunku.
Świeżo się zdarzyło tak, że nie wszystko poszło dobrze, chociaż wszyscy żyją, więc jakby można powiedzieć, że to i tak sukces jest. Ale tak, no to jak wszystko idzie dobrze, no to człowiek nie ma, to tam jest jakimś rygorze bieżących działań i to jest gdzieś chodzący z tyłu proces w głowie, rzeczy, które trzeba sprawdzić co rano, co tam parę razy na dobę, na wachcie, wyjść, popatrzeć, zobaczyć, co się dzieje, ale jak to działa, a mam wspaniałą ekipę oficerów, którzy przez lata się zżyli i świetnie robią swoją robotę, no to ja jako stary nie mam za dużo roboty tak naprawdę.
Co to ostatnio się wydarzyło?
Robiliśmy deliverkę, czyli dostarczenie statku z punktu A do punktu B. Tym punktem A było Peel na wyspie Man na Morzu Irlandzkim, a punktem B docelowym w całej trasie miał być Kołobrzeg. I no zdarzyło się tak, że po pierwszym przepięknym tygodniu mieliśmy słońce na kanale kaledońskim. Wszystko szło dobrze, byłem znowu ze swoimi oficerami stałymi, więc to była sprawdzona ekipa. No i tak się poukładało, że niestety na fali, która nie była jakąś nadzwyczajnie duża, statek nam się rozszczelnił. Drewniany statek, który stał parę lat, to jest normalna sprawa, to jest jakby nic nadzwyczajnego. Ludzie, którzy pływają na drewniakach, nie traktują wody w zęzie jako wyroku, tak? Tam to po prostu trzeba odpompować. Natomiast statek był źle przez kogoś przebudowany, poprawiony i wełna mineralna, bo to jest niesamowite, jak to się sprowadza do kłaczków wełny mineralnej. Wełna mineralna, która gdzieś tam była ucieplona na kadłubie, spłynęła do zęzy, rozpuściła się, w ogóle nie powinna być rozpuszczalna, była zła wełna zastosowana i zatkała pompy. No i skończyło się w najsmutniejszy możliwy sposób dla statku, czyli leży gdzieś w rejonie Forties na Morzu Północnym, niecałe 80 mil na północny wschód od Peterborough. A myśmy się ewakuowali do tratwy, ponieważ byłem z świetną ekipą. Odbyło się to naprawdę jak na ćwiczeniach, zresztą ekipa, która nas zdjęła do śmigłowca, sama na koniec powiedziała, że mieli wrażenie, że biorą udział w ćwiczeniach. Ja byłem o krok od tego, jak wylądował u nas pan ratownik opuszczony z helikoptera, żeby nalać mu z termosa, bo żeśmy to na tyle zrobili sprawnie i z zapasem czasu, żeby mu cup of tea podać po prostu i powiedzieć welcome. Nie? Jakby to byliśmy naprawdę bardzo blisko takiego, bo ludzie totalnie, no fantastyczne dwie dziewczyny i Julek i one po prostu...
Wszyscy przygotowani,
wyszkoleni, jakby i ufający mi również, żadnej paniki, no to się wszystko działo na zegarek. Zegarek po prostu cały czas zerkałem, bo tam miałem złapane jakieś czasy, w jakim tempie nabieramy. Napompowaliśmy se tratwę książkowo na pokładzie, a nie w wodzie, żeby na pewno była sucha. Zwodowaliśmy ją, zasiedliliśmy ją rzeczami i nami. Odpłynęliśmy i po 12 minutach statek utonął, tak? Czy tam po 15 od momentu, jak żeśmy się przesiedli, a po kolejnej pół godzinie przeleciało po nas śmigło, także...
No i co, następnym razem bez problemu wejdzie pan na kolejny statek?
No, ruszam z dziećmi za parę dni, także absolutnie tak, no to był wypadek przy pracy. Ja pozwoliłem sobie poprosić paru siwowłosych przyjaciół, kapitanów, zawodowców z dużego shippingu o ocenę tej całej sytuacji. No i generalnie czasami jest tak, że jesteśmy przygotowani na wszystko, no ale żaden z opiniodawców nie wymyśliłby, że kłaczki z wełny mineralnej mogą zabić pompę zęzową.
Statek najbliższy sercu to który?
No właśnie, to dobre pytanie jest. W sumie to nie wiem. Chyba Baltic Star, która jest z Gdańskiem związana od dobrych nastu lat, którą razem dostaliśmy kiedyś od prezydenta Adamowicza list morski, bo jestem ambasadorem żeglarskim miasta Gdańska. Chyba Baltic Star, bo od Baltic Star zaczęło się takie, znaczy wcześniej była Bryza H, którą się zajmowałem i na której dużo czasu spędziłem, ale dopiero na Baltic Star mogłem to zrobić tak, jak chciałem po swojemu. Teraz mamy oczywiście jeszcze więcej statków, innych statków, dużych statków, ale tak, Baltic Star chyba jest gdzieś mi tam bardzo bliska, bardzo bliska.
Na koniec audycji Jestem z Pomorza, pytam bohaterów o ich marzenia. Jakie pan ma marzenia?
Marzenia? Znaczy ja generalnie jestem zwolennikiem realizacji marzeń i robienia raczej z nich planów i dowożenia ich, więc miałem takie marzenie i ono się już prawie udało, niestety nie w Polsce, ale od roku czasu prowadzę Polsej Training Center na Borholmie w Nexo i miałem ochotę, taką wielkie marzenie miałem, zbudować taki ośrodek edukacyjny z prawdziwego zdarzenia dla żeglarzy, takich aspirujących do zawodostwa albo takich semi-pro. No i to się udało zrobić, zaczęli ludzie do nas przyjeżdżać z Europy, przyjeżdżają z Polski, robimy tych kursów, już mam za sobą tam zrobionych przez ten rok naście chyba, przynajmniej 10 i idzie to w taką stronę, jak sobie wyobrażam. I to jest takie moje marzenie, żeby takie poprawić takim wkładem, że tak powiem, rynkowym czysto, poprawić umiejętności w polskim żeglarstwie. psy, jak mi zdrowia starczy i żaden statek nie będzie mnie próbował wykończyć w międzyczasie, to się powinno udać. No.
To ja życzę powodzenia i bezpiecznych podróży.
Tak, powrotów.
Dzięki. Jestem z Pomorza.